Pokój braterstwu. Na wstępie pragnę przesłać serdeczne pozdrowienia od zboru ludu Pana w Białogardzie, którzy serdecznie Was pozdrawiają tu wszystkich. Drodzy braterstwo, słowa już wyświetlone mówią, o czym mamy mówić. Czytamy psalm 19, psalm Dawidowy, który chwali, oddaje chwałę naszemu Stwórcy i Stworzycielowi. Stworzycielowi wielkich, wspaniałych rzeczy. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk. I do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot. A ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, raduje się jak bohater biegnąc swą drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca. I nic się nie ukryje przed jego żarem. Braterstwo, organizatorzy życzyli sobie, żeby podzielić się pewnymi spostrzeżeniami na temat właśnie tego, o czym Pismo Święte w wielu miejscach mówi i o czym obecnie świat nauki ma możliwość wglądać w głębie wielkiego stworzenia Bożego i jesteśmy świadomi, możemy śledzić to, możemy to widzieć. Otóż w objawieniu świętego Jana w tym 4 rozdziale pokazana jest wizja przedstawiająca wielki majestat naszego Stworzyciela, majestat Boży i postaci oddający hołd. A w 11 ostatnim wersecie są te słowa, które braterstwo użyli jako hasło naszego spotkania. Godzien jesteś, Panie Boże, nasz, przejąć wielką chwałę, przyjąć wielką chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś. I wszystko, jak dalej mówi, zostało stworzone i zaistniało. Drodzy braterstwo, najczęściej rozumiemy wszystko to, co jesteśmy zdolni naszym wzrokiem oglądać, czy naszym jestestwie, które nas otacza, podziwiać. I istotnie taka jest prawda. To jest bardzo wspaniałe dzieło Boże. Widzimy naszą piękną planetę Ziemię. Niektórzy są tacy, którzy potrafią zwiedzić wszystkie zakątki tej planety, podziwiać jej piękne góry, piękne pejzaże, doliny, stworzenie zarówno świata roślinnego, jak i zwierzęcego. Ale wszystko to nie jest to wszystko, o czym możemy widzieć. Przeważająca większość stworzenia wielkiego naszego Stwórcy jest to, którego my nie jesteśmy w stanie oglądać. Otóż całą wiedzę o naszym Stworzycielu to możemy otrzymywać z takich 4 źródeł. I dla nas, jako tych, którzy jesteśmy zainteresowani Słowem Bożym, to dla nas Pismo Święte jest głównym takim źródłem, z którego my się dowiadujemy. To jest świadectwo, które przyniósł nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus sam osobiście, przychodząc od Ojca. On nam przekazał wiedzę o tym, jak wielki jest nasz Ojciec, jakie jest wielkie Jego dzieło i jakie wielkie Jego zamierzenie. Drugim takim bardzo ważnym źródłem to jest sam człowiek. Człowiek jest pięknym stworzeniem Bożym, cudnym stworzeniem Bożym. Mamy napisane zaraz na wstępie, że stworzył Bóg człowieka na swoje podobieństwo i na swój obraz. I nawet wiem, że młodzież śpiewa taką pieśń, gdy szukasz Boga, to spojrzyj na ludzi. W ludziach można widzieć Boga. Oczywiście, drodzy braterstwo, zdajemy sobie sprawę, że obecnie człowiek zdegradowany nie oddaje, nie odwzoruje tego piękna, tego wielkiego dzieła naszego Boga. Ale Pan Bóg to widział, że taka jest przyszłość istoty ludzkiej, w której widzi swoje zamierzenie, które dokonuje. I między innymi mamy wspomniane o tym, psalmista Dawid w 139 psalmie to mówi tak. 139 psalm od 13 wersetu. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu utkany w głębiach ziemi. Drodzy braterstwo, innym takim bardzo ważnym źródłem informacji o Panu Bogu, o naszym wielkim Stworzycielu, to jest właśnie skarby natury, przyroda ziemi i jej otoczenie. Apostoł Paweł, pisząc list do Rzymian, to wspomina o tym, że zaraz w pierwszym rozdziale, że ci, którzy chcieliby Boga widzieć, to powinni Go widzieć właśnie w tym, co człowieka otacza. W pierwszym rozdziale, a w wersecie 19 i dalej mówi tak. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota to jest wiekuista, Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoje obrony. Tak jest. Pan Bóg pokazał. Przyroda jest dowodem wielkości dzieła Bożego. I czwartym to jest właśnie poznanie wszechświata. Poznanie potęgi dzieła Bożego, jakim jest cały wszechświat. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków zaraz w pierwszych słowach tego listu mówi tak, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Przez Syna swojego, przez naszego Zbawiciela jeszcze w stanie, gdy był Logosem. To jest, Pismo Święte nam mówi, że przez Niego i dla Niego wszystko się stało. Dlatego, drodzy braterstwo, czytamy chwalebny, bardzo ważny psalm 8. Psalm 8, psalm Dawidowy, który mówi o tym słowy. Panie, Władco nasz, jak wspaniale jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa. Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, zastanawiam się, czymże jest człowiek, iż o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz. I tak dalej. My wiemy o tym, że piękne dzieła Boże często nas zastanawiają. I nawet tutaj już dzisiaj słyszeliśmy, bracia mówią, że człowiek to jest takim marnym pyłkiem we wszechświecie. A jednak zauważmy, że ten wielki Stworzyciel, ten wielki suweren wszechświata zainteresował się właśnie tą drobiną. Mało tego, specjalnie przygotował tę ziemię, w tym celu, aby uhonorować, aby dokonać wielkiego swojego dzieła, aby w nim, w tym dziele była w przyszłości Jego chwała. Otóż dzieła Boże jako Stworzyciela są daleko większe i wspanialsze, niedostępne dla naszego poznawania. Apostoł Paweł w liście do Kolosan, kiedy mówi o stworzeniu, o dziele dokonanym przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to w pierwszym rozdziale, a 16 wersecie mówi tak. Jeszcze 15 mówi tak. On jest obrazem Boga, Pan Jezus, niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Wszystko zostało stworzone. A więc współczesna wiedza, drodzy braterstwo, z fizyki, astronomii, kosmologii pozwala wejrzeć w głąb wszechświata i poznawać to wielkie, wspaniałe dzieło. I właśnie naukowcy, uczeni, ludzie naprawdę światli, mając obecnie wielki aparat pomiarowy, możliwości, wglądają w głąb wszechświata i zastanawiają się nad tym, jak tutaj Pan Bóg przez proroka Izajasza mówi tak. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich wola po imieniu, wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Dlatego ja zechcę się podzielić z braćmi niektórymi wypowiedziami właśnie tych uczonych. O dziwo, dla mnie to jest budujące, że oni badając to, dopatruje się, że to był jakiś konstruktor, jakiś stworzyciel, który to zrobił. Bo nie sposób, żeby takie piękne dzieło, które zostało stworzone w postaci wszechświata, żeby ono samo powstało. I właśnie na ten temat zechcę się trochę podzielić z braterstwem. Otóż wiemy o tym, kiedy zastanawiamy się, jaki jest cel stworzenia Bożego. Czy inteligentne życie istnieje w innych układach? Szukają życia, ale sami świadomie mówią, że prawdopodobnie podobnego życia jak tutaj nie ma. Dlaczego Ziemia została wybrana specjalnie i że tutaj życie, inteligentne życie tutaj powstało? Otóż pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy werset mówi: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Niebo właśnie to jest wszechświat i ziemia. Zawsze wymienia niebo i wymienia ziemię. Czyli w tym wszechświecie umiejscowiona ziemia, nasza planeta tego dokonuje. I właśnie możemy zauważyć, że ten piękny system planetarny, jakiego możemy zobaczyć, a mianowicie Słońce, no dotąd było 9 planet, na pewno braterstwo wiecie, że Międzynarodowa Unia Astronomiczna oceniła, że Pluton jednak nie jest zaliczony do planet. Jest to za mała, bardzo oddalona, no jakieś ciało niebieskie, ale jest taka prawda, że ten układ planetarny, układ słoneczny, że tak można powiedzieć, zawiera bardzo wiele, no jak wiadomo, no powiedzmy 8 planet, nawet miliony odłamków skalnych asteroidy między Marsem a Jowiszem. Między Marsem a Jowiszem właśnie te asteroidy występują. Komety, meteory, pas Kuipera, obłoki Oorta i tak dalej. Wiedzą o tym bardzo wiele. A więc wiemy, że dotąd był rozumiany układ geocentryczny do wieku XVI. Uważano, że Ziemia jest centrum wszechświata. Że te gwiazdy, które my rozumiemy, że one należą, które my widzimy, one należą do naszej galaktyki, drogi mlecznej. Że one do tego należą. Ale zauważmy, że tutaj zostało jak gdyby zdetronizowana Ziemia. I wiemy, że z tym było bardzo wiele problemów, dlatego że w średniowieczu inkwizycja była przeciwna temu układowi, który Kopernik wskazał, że Ziemia nie jest wcale centrum Układu Słonecznego, a tym bardziej niezrozumiane, żeby była centrum Wszechświata. I byli tacy, którzy głosili tą naukę, a więc między innymi Giordano Bruno, który popierał teorię Kopernika, został spalony na stosie za to. Galileusz natomiast, który pierwszy zaczął badać, skonstruował pierwszą lunetę, wprawdzie bardzo prymitywną, bo tylko długości 1 metra była luneta, ale przy pomocy tej lunety zbadał księżyc, zbadał niektóre planety bliższe, zbadał właśnie niektóre gwiazdy nawet w miarę jego możliwości. Ale kiedy go postanowiono przed inkwizycją, przed tym sądem inkwizycyjnym, to zmuszony został się wyprzeć. Bo inkwizycja uważała, że to teoria Kopernika przeczy Biblii. Ale tak wcale nie jest. Zresztą Galileusz powiedział w ten sposób i uważamy, że to słusznie powiedział, że Biblia służy w tym celu, pokazuje jak można dostać się do nieba, a nie mówi jak niebo funkcjonuje. I my wiemy, że Biblia nie jest księgą naukową. Biblia jest w ściśle określonym celu została podana tym, którzy obecnie korzystają z tego, i właśnie, żeby dowiedzieć się, jak się można dostać do nieba. Tutaj właśnie są migawki niektórych planet naszego Układu Słonecznego. A więc, jak możemy zauważyć, czy Mars, Saturn, Wenus, Uran, na pewno nie po kolei wszystkie, ale pokazuje, trzeba wiedzieć, że Ziemia należy do 4 planet, tak zwanych małych planet. A więc Merkury, Wenus, Ziemia i Mars to są małe planety. Natomiast następne, Jowisz, największa planeta, Saturn, Uran i Neptun to są planety gazowe, ale bardzo zimne. Naukowcy szukają życia, szukają wody. Wiemy, że w ostatnich dniach pokazali, że próbują uderzyli tam w Księżyc, żeby znaleźć, czy tam są ślady wody. Kosztowało to ich 80 milionów dolarów. Ale wiemy o tym, bo gdyby była woda, to przypuszczają, mogłoby tam się znajdować życie takie, jak jest na Ziemi. Otóż Słońce. Jeżeli chodzi o samą Ziemię, to jak już wspomniałem, Ziemia jest piękną planetą. Zauważmy, to jest zdjęcie oryginalne. Oczywiście można by powiedzieć trochę podkolorowane, ale jest to oryginalne z jej tymi układami, gdziekolwiek się znajduje. Ale zauważmy, że ta Ziemia jest pięknym dziełem Bożym, że ona została wybrana w tym celu, aby można było zauważyć, że tutaj się dokonuje wielkie dzieło chwalebnego planu Bożego. O tym planie my ciągle mówimy i to jest prawda. Ale kiedy naukowcy zastanawiają się nad tym, dlaczego tak zostało uczynione, to dochodzą nawet do wniosku, że to było właśnie przemyślane dzieło samego Boga. Nawet jeden z takich z profesorów, Paul Davis, ja mam jego książkę, jeżeli chodzi o Wszechświat, który został jak gdyby specjalnie zaprojektowany i nazwane, że to jest wybrana, specjalna wygrana jego jak gdyby na loterii, to, że Wszechświat w ten sposób został ukształtowany. Ale napisał również książkę Plan Stwórcy. O dziwo właśnie pod tym kątem, że to jest gdyby zamierzone, zaplanowane dzieło. My to tak rozumiemy. My tak to rozumiemy, że właśnie Ziemia jest w tym celu stworzona i tak dalej. Jeżeli chodzi, może, bracia, jeżeli chodzi o Słońce jeszcze można, bo Słońce jest tą naszą najważniejszą gwiazdą, to jest gwiazda. Ona daje życie naszej Ziemi, daje życie w ogóle całemu układowi. Chociaż jak wiemy, że prawdziwe życie jest tu u nas. Jest to bardzo duża gwiazda, która ma średnicę. Jest to, jeżeli chodzi o to, wszystkie gwiazdy są ciałami gazowymi. Temperatura wewnątrz Słońca jest 15 milionów stopni. Na powierzchni jest około 5,5 tysiąca stopni Celsjusza. Wypromieniowuje, sama jest, średnica jej wynosi 1 milion 400 tysięcy kilometrów. My sobie nawet nie wyobrażamy. Jeżeli chodzi o to, nawet tak po to, żeby sobie wyobrazić, żeby oblecieć Słońce, to samolot lecący z prędkością 1000 kilometrów musiałby pół roku, 6 miesięcy lecieć, żeby oblecieć to Słońce. Jak potężne jest to dzieło. I zauważmy jeszcze jedno, że Słońce daje życie. Tylko jakiś ułamek procenta Ziemia otrzymuje tej energii. Energia wewnątrz gwiazdy każdej i w Słońcu powstaje w wyniku przemian termojądrowych. Tam zachodzi synteza lekkich pierwiastków, przede wszystkim wodoru, w hel i w cięższe potem pierwiastki. I dzięki właśnie tym przetworzeniu ta różnica mas, która powstaje, zostaje wypromieniowana w postaci energii cieplnej i świetlnej. I proszę sobie zdać sprawę, że Słońce w ciągu jednej sekundy wypromieniowuje 4 miliony ton swojej masy. O jedną sekundę. Policzmy, jak te sekundy mijają i jak ubywa tej masy słonecznej. No można by się obawiać, że kiedyś się wypromieniuje i to jest prawda. Zresztą nawet Pismo Święte mówi, Biblia mówi, że Tyś stworzył Słońce i wszystko, co otacza go. One kiedyś przeminą, ale Ty istniejesz na zawsze. Nie martwmy się tym, ja kiedy uczyłem uczniów w szkole i to powiedziałem, no było zakłopotanie, co się z nami stanie. Naukowcy przewidują, że jeszcze na około 5 miliardów lat wystarczy, także możemy być spokojni. Także, drodzy braterstwo, takie Słońce. No jeżeli chodzi, teraz może wróćmy do Ziemi, a szczególnie do tych obrazów, które można oglądać dzięki właśnie satelitarnym zdjęciom. Ziemia jest pięknym dziełem Bożego stworzenia. Tu brat już odczytywał te słowa, kiedy Pan Bóg mówi, że niebo jest moim tronem, moją stolicą, a ziemia jest podnóżkiem nóg moich. Prorok Hiob, ten mąż Boży, mąż cierpienia, kiedy sprzeciwiał się temu, dlaczego przychodzi na niego takie nieszczęście, to na końcu w 38 rozdziale Bóg do niego przemawia. Przemawia słowami, żeby wiedział, że to wszystko, co się stało, to nie jest dziełem przypadku. I mówi do niego takimi słowami. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary, czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym są osadzone filary? Albo kto założył jej kamień węgielny? Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży. Czyli po prostu był zachwyt w niebie. Gdy to dzieło było dokonywane, zachwyt był wielki, tutaj podaje. To mówi w ten sposób, że to jest wspaniałe dzieło Boże. Bóg mówi do Hioba, a wiemy, że Hiob jest reprezentantem ludzkości. W nim, jak gdyby Bóg mówił do ludzi, zastanówcie się, kto to wszystko stworzył, kto jest przyczyną tego wszystkiego. Otóż tę cudowną planetę Bóg obrał sobie, gdzie dokonuje swoje wspaniałe dzieło. I te obrazy zdjęć satelitarnych w powierzchni Ziemi to pokazują. Tam nawet są napisy, a więc zachmurzony Ocean Indyjski. To jest zrobione zdjęcie. Następnie, bardzo ciekawe, zdjęcie satelitarne Jerozolimy i Morza Martwego. Także teraz zauważmy, że można to samemu śledzić, te wszystkie, z daleka to wszystko jest widziane. Następnie zdjęcie satelitarne całej Palestyny. Tam można zauważyć, gdzie jest właśnie, gdzie jest Izrael, gdzie jest, widzimy tam Morze Śródziemne po lewej stronie. Dalej zdjęcie satelitarne piramid w Egipcie. Z góry widzimy te piramidy. No, jedno takie zdjęcie huraganu Katrina, który w 2005 roku w sierpniu zniszczył Nowy Orlean. Pokazuje, jak to robią właśnie zdjęcia. Wszystko to jest używane przez ludzi, przez to do celów takich bardzo nawet praktycznych. Nie tylko do obserwacji piękna, ale do celów praktycznych. Otóż nasze Słońce, nasz układ planetarny jest, należy do galaktyki nazwanej Droga Mleczna. Czemu taka nazwa? Otóż kiedy patrzymy przy bezchmurnej nocy, tylko niestety, drodzy braterzy, my mieszkający w miastach, to jesteśmy pod tym względem upośledzeni, gdyż światła miejskie zanieczyszczają ten widok. Musielibyśmy się oddalić gdzieś bardzo daleko. I w dawnym czasie, kiedy no nie było takiego oświetlenia, a jeszcze w starożytności, kiedy mężowie Boży mogli obserwować to piękne niebo rozgwieżdżone, to właśnie pod tym wpływem Dawid pisał te piękne, gdy Cię przypatruję niebiosom i dzielom Twoich palców, to w zachwyt wpadam. Jak wielki jest ten Stworzyciel, który to uczynił. Otóż jedno takie wspomnienie. Tu jest pokazane, Droga Mleczna to jest, pochodzi od nazwy oczywiście mitologicznej. Ludzie, kiedy obserwowali, to różne rzeczy widzieli. Te nazwy gwiazdozbiorów, znanych na pewno nam takie, jak te gwiazdy, gwiazdozbiory Zodiaku, czyli tego pasa nieba, na którym my możemy śledzić w ciągu roku Słońce na tle tych właśnie gwiazdozbiorów. To wszystko są sceny mitologiczne. Ludzie się dopatrywali, że tam są takie. Często mówimy, tam wielki wóz, mały wóz, czy nazywane wielka niedźwiedzica, mała niedźwiedzica. Bo tak jakoś sobie to kojarzyli i tak to zostało nazwane. Zauważmy, kiedy na niebie południowym, ponieważ tam nauka, ta cywilizacja się nie rozwijała, tam nazwy są już współczesne. Bardziej takie jak waga, kompas, czy tam jakieś inne. Na przykład na północy jest taką gwiazdą znamienną. Gwiazda północna, to na południu jest Krzyż Południa. Ja będąc w Australii, miałem ten przywilej oglądać i widzieć na własne oczy ten Krzyż Południa, gdzie tam widać, że te gwiazdy ułożone właśnie w taki kształt krzyża. A więc to nazwy. Droga Mleczna, jak gdyby się to mleko rozlało i po całym horyzoncie widać. To jest wielka galaktyka. Ta galaktyka nasza galaktyka, dlatego że w tej galaktyce to jest właśnie dysk galaktyczny, bo widziana jest w ten sposób, jak ten właśnie blask tej galaktyki się rozmierza. Natomiast drugie zdjęcie pokazuje, że nasza galaktyka ma kształt takiej spiralnej galaktyki. To nie jest zdjęcie naszej galaktyki, bo nie sposób zrobić galaktyki, jeżeli ona jest widziana w innym to. Ale natomiast patrząc na inne galaktyki, właśnie naukowcy doszli, że właśnie nasza galaktyka ma taki kształt. I galaktyka Drogi Mlecznej zawiera trzy takie odnogi. trzy. I w jednej z takich znajduje się właśnie nasze Słońce i cały układ planetarny. Znajduje się 2/3 od środka, od centrum galaktyki, 2/3 odległości, a więc moglibyśmy powiedzieć na peryferiach galaktyki. Cała galaktyka nasza, bo tak będzie, tak nazywamy, Droga Mleczna zawiera około 200 miliardów gwiazd. Wyobraźmy, 200 miliardów gwiazd. Słońce zaliczone jest raczej do takich przeciętnych gwiazd. Nie jest ona za duża. Bo są takie duże, nawet niektóre jak Antares, Betelgeuse i inne, które są tak ogromne gwiazdy, że mogłyby się w niej zmieścić nasze Słońce z układem planetarnym do Saturna. Są bardzo ogromne gwiazdy. I to wszystko jest stworzone i to wszystko właśnie tak działa. Otóż galaktyka, również Wszechświat, natomiast zawiera nie tylko naszą galaktykę, ale pamiętajmy, że do początku wieku XX to Wszechświat raczej zawężał się do naszego otoczenia. Dopiero kiedy zbudowano dobre przyrządy, zaczęto wglądać w głąb Wszechświata i zauważono, że takich galaktyk jest więcej. Że jest więcej, że nie tylko najbliższa to jest taka galaktyka w Andromedzie, czy galaktyka Wielki i Mały Oblok Magellana, dlatego że one są, te obloki, widziane gołym okiem jeszcze. Ale niemniej jednak Wszechświat zawiera również różne galaktyki. Galaktyki jest takie właśnie spiralne, galaktyki eliptyczne, nieregularne, galaktyki kwazary, mglawice wszelkiego rodzaju, które są jak gdyby miejscami, gdzie się rodzą nowe gwiazdy, gdzie tworzą się nowe gwiazdy. Gwiazdy olbrzymy, białe karle, takie, które już kończą swój żywot, bardzo gorące, tak samo gwiazdy, które wybuchają, tak zwane nowe i supernowe. Tak samo czarne dziury, które już po skończeniu, jest taka ogromna masa w tym miejscu, jest prawdopodobnie, że w centrum galaktyki znajduje się taka czarna dziura. Dlatego się nazywa czarna dziura, że ona nawet nie wypuszcza promieni świetlnych. Jest ogromna grawitacja, która przyciąga nawet światło. Otóż piękno Wszechświata i jego bezmiar przedstawiają oryginalne zdjęcia wykonane teleskopem Hubble'a i wypowiedzi nauki fizyków, astronomów, kosmologów właśnie podziwiają to i mówią na ten temat, na temat wielkości tego wielkiego dzieła. Między innymi taka wypowiedź, ja będę cytował niektóre, że Wszechświat jest naprawdę kolosalny. Promień widzialny części Wszechświata wynosi około 28 miliardów lat świetlnych. No muszę powiedzieć, może młodzi, którzy chodzą do szkoły, to na pewno to, ale może starsze pokolenie nie wie, co to znaczy rok świetlny. Otóż odległości takie potężne nie są mierzone w kilometrach, bo to by po prostu nie ma liczb na to. Nie ma liczb. Natomiast jeden rok świetlny to jest droga, jaką przebywa promień świetlny, biegnący z prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę w ciągu całego roku. Jeżeli policzymy, ile rok ma sekund, razy 300 tysięcy, to jest właśnie ta odległość jednego roku świetlnego. Ja może to mam obliczone, to powiem. Jest to 94,6 miliardów kilometrów. To jest w ciągu jednego roku. Dlatego tu jest wspomniane, że tutaj w latach świetlnych będzie często operowany rok świetlny. Otóż, czyli w przybliżeniu, to jest, podaje w przybliżeniu 260 tysięcy trylionów kilometrów. Taki zasięg widzialnej części wszechświata, widzialnej, oczywiście za pomocą najdoskonalszych przyrządów obecnie dostępnych. Zauważmy, że naukowcy dzień i noc, my tutaj siedzimy, czy my śpimy, naukowcy pracują i ciągle wglądają i ciągle podziwiają to dzieło. I mówią tak, jak zgłębić coś, co nie jest do zgłębienia? W widzialnej części wszechświata znajduje się 125 miliardów galaktyk. Nie gwiazd. Galaktyk, takie jak Droga Mleczna. Niektóre galaktyki są, które zawierają tylko kilka milionów gwiazd. Ale są takie galaktyki, zresztą nawet tam na pewno bracia pokażą, tak zwana galaktyka Sombrero. To zawiera 1 bilion 300 miliardów gwiazd. Oczywiście to jest, przerasta nasze myślenie, ale taka jest prawda. Każda z nich, podobnie jak Droga Mleczna, jest światem wyspowym. To są pewne skupiska. No te skupiska to pozornie, bo wiemy o tym, że sama nasza galaktyka, jej przestrzeń wynosi od jednego krańca do drugiego to 100 tysięcy lat świetlnych. Natomiast grubość tej galaktyki to jest 10 tysięcy lat świetlnych. To można sobie trochę wyobrazić. One są złożone z miliardów galaktyk, te światy wyspowe, i tworzą stosunkowo niewielkie grupy lub większe skupiska zwane gromadami. Te zaś tworzą jeszcze większe struktury, supergromady. Supergromady są ułożone na obrzeżach jeszcze większych pustych obszarów. I to jest właśnie bardzo wspaniale, że my możemy przynajmniej w takim znaczeniu wniknąć w to i podziwiać to wielkie dzieło. Otóż stworzenie wszechświata zostało dokonane z wielką precyzją. I tu znów wypowiedź jednego właśnie z naukowców, który mówi tak. Jeżeli zatem standardowy model wielkiego wybuchu, bo właśnie wszechświat powstał w wielkim wybuchu, to stworzenie, kreacja nastąpiła 13,7 miliardów lat temu. Ta kreacja. Jeżeli jest poprawny aż do początkowej osobliwości, to stan początkowy wszechświata musiał być wybrany z nadzwyczajną precyzją. Byłoby bardzo trudno wyjaśnić, dlaczego wszechświat musiał rozpocząć swą ewolucję od takiego właśnie stanu, chyba że był to akt Boga. Tak właśnie pisze naukowiec. Chcącego stworzyć istoty takie jak my. A my jesteśmy przekonani, że właśnie tak jest. Że to wszystko przez Niego, to jest przez Jezusa, przed ludzkim, i dla Niego, i dla tego właśnie dzieła Jego, czyli stworzenia, czyli człowieka. To wszystko zostało stworzone. Otóż do początku XX wieku uważano, że Droga Mleczna stanowi cały wszechświat. A w latach 20. ubiegłego wieku, czyli gdzieś około 1926 roku, jeden z fizyków, astronomów Hubble, amerykański astronom, używając teleskopu, stwierdził, że wszechświat jest ogromny i że następuje ciągle rozszerzenie tego wszechświata. To właśnie została wysłana taki teleskop Hubble'a, może na pewno słyszeliśmy, i on przysyła bardzo piękne zdjęcia. I wiele z tych zdjęć, które tu będziemy oglądać i oglądamy, właśnie są z tego teleskopu. Kiedyś nie było możliwe, bo nawet najlepsze teleskopy na Ziemi nie mogą tego oddać, dlatego że atmosfera przeszkadza. Budowane są teleskopy na bardzo wysokich górach, ponad 4000 metrów, więc bardzo, bardzo wysoko tam, że trudno naukowcom nawet pracować, dlatego że tlenu brak. A teraz to już mogą, bo nauka tak daleko poszła. Drodzy braterzy, ja osobiście jestem przekonany, że przyszedł taki czas, a dla nas czas to jest wtóra obecność naszego Zbawiciela, kiedy wyzwoliła, kiedy dozwoliła, że właśnie jest taka możliwość, że i my z tego obecnie korzystamy, że kiedyś nie było to o tym wiadomo. Otóż właśnie teleskop Hubble'a wyniesiony na orbitę poza atmosferę wgląda w głąb wszechświata i wykonuje piękne zdjęcia obiektów astronomicznych. Coraz doskonalsze teleskopy, radioteleskopy, bo tam jest również radioteleskop i taki właśnie, który bada wszechświat, przechwytując to promieniowanie bardzo krótkofalowe. A więc głosy wszechświata i ciągle naukowcy poszukują ewentualnych głosów, że się jakaś cywilizacja odezwie. Chociaż sami nawet wątpią w to, czy są zdolni otrzymać taką wiadomość, wiedząc o tym, że odległość jest tak ogromna, że aby na przykład fala, dźwięk, światło, no o dźwięku się nie mówi, ale światło przebiegło z którejś galaktyki, to potrzeba by było milionów lat. A człowiek przecież na to nie może to. Więc my to, co widzimy teraz, ten wszechświat, te gwiazdy one były gdzieś ileś tam tysięcy czy miliony lat temu. My widzimy to, bo światło, które dotarło do tego czasu, to jest ten czas, którego my nie możemy ocenić. Otóż ludziom nauki nieustannie dzień i noc jest zagadnieniem śledzenia i dokonywania fantastycznych odkryć dzieł Stworzyciela. W 2001 roku sonda anizotropii i promieniowania tła, tak się nazywa, została wysłana w tym celu, aby zbadać te ślady po wczesnym wybuchu. Tu jest właśnie schemat tego, jak gdyby wczesny wybuch i to rozszerzający się, powstający wybuch. Te wszystkie kropki, które są, one powstały się potem galaktykami. I zdjęcie następne pokazuje o tym, to jest autentyczne zdjęcie z tamtego okresu czasu. Drodzy braterstwo, to zdjęcie zostało określone przez naukowców jako epokowe odkrycie z niespotykaną precyzją przedstawiające obraz wczesnego wszechświata. Gdy miał zaledwie, no niedużo, bo 380 tysięcy lat. Zdjęcie nazwano echem stworzenia, że to jest echo stworzenia. I określają w ten sposób, że zobaczyliśmy twarz samego Boga. My, drodzy braterstwo, kiedy na to patrzymy, ono nam nie mówi nic, a dla naukowców to jest coś wspaniałego. Jest opisane, że naukowcy, kiedy zobaczyli pierwszy raz to zdjęcie, to łzy w oczach mieli. Oni na to czekali, oni się spodziewali, że takie powinno być. I właśnie ten satelita wysłany potrafił takie zdjęcie skonać. I mówią tak, że poznaliśmy myśli Boga. No czy poznali, to nie wiemy, ale na pewno coś im dało do myślenia. Jest to młodzieńcza fotografia wszechświata. Przede wszystkim potwierdza hipotezę inflacji, która w uproszczeniu mówi, że wszechświat powstał z niczego. Z niczego, o dziwo, wszechświat powstał w jakimś punkcie. Tak, ja kiedy to czytałem, to po prostu byłem zafascynowany tym, czyżby oni czytali apostoła Pawła, który w liście do Hebrajczyków 11 rozdział, a 3 werset pisze tak. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak, iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk, Biblia Gdańska dodaje, ale z niczego. O dziwo. I oni wielokrotnie, kiedy to czytam, bo właśnie interesuję się tym, podają, że wszechświat powstał z niczego. Podziwiają, jak to się mogło stać, ale taka jest prawda. My wiemy, że to się dokonało dzięki temu, że Pan Bóg powiedział, Stworzyciel powiedział, niech się stanie. I rzekł Bóg, niech się stanie. I stało się. To wielkie dzieło, gdzie ta pierwszy etap tego wszechświata został zaprogramowany. Te wszystkie punkciki tego zdjęcia stały się potem wielkimi galaktykami, wielkimi wyspami wszechświata. Tego wszechświata, którego my swoim umysłem nie jesteśmy w stanie ogarnąć, a to jest wielkie dzieło naszego Stworzyciela. Innym bardzo ciekawym, a jednocześnie zagadkowym odkryciem jest istnienie tak zwanej ciemnej materii i ciemnej energii. To jest oczywiście wizualizacja, bo tej materii i tej energii to nie sposób zrobić, bo ona jest niewidoczna. Nie dlatego, że jest ciemna, że czarna, ale jest nieuchwytna. Wiedzą, że jest coś, bo działanie tej materii i tej energii jest, ale nie wiedzą, czym ona jest. Zachodzą w głowę, co to jest. Szukają na wszelkimi siłami, szukają, aby znaleźć cząstkę tej właśnie tej materii i tej energii. Otóż piszą tak, to zadziwiające. Ale znana nam materia jak atomy, jak te wszystkie znane nam, z czego zbudowana jest w ogóle materia, stanowi zaledwie 4% masy całego wszechświata. 4%. Te galaktyki, te wielkie, potężne galaktyki, gwiazdy, te wszystkie ciała, to zawierają tylko 4% masy wszechświata. Wygląda na to, jak gdyby została dodana do składu w ostatnim momencie. A my uważamy, że to jest podstawowe w naszym zrozumieniu. Około 22% występuje pod postacią innego rodzaju materii, na razie niezidentyfikowanej. A 74% stanowi przenikająca całą przestrzeń ciemna energia. Też ciemna. Coś obejmuje, coś jest, ale dochodzę do takiego wniosku, że ta ciemna materia, która jest niewidoczna, której trudno uchwycić, nad którą pracują całe sztaby naukowców, żeby ją zobaczyć, żeby wykryć, decyduje o tym, że widzialna materia posiada masę. Bo gdyby jej nie było, to nawet, zresztą przeczytam to, że nasze ciała i nasze otoczenie to byłoby jakby bezcielesną zjawą. Zresztą przeczytam. Ciemna energia natomiast decyduje o istnieniu galaktyk i działa jak antygrawitacja. Powoduje rozszerzanie się wszechświata. Właśnie sam dziw, dlaczego wszechświat się rozszerza, że o grawitacji to wiemy, że masy ciążą ku sobie. O tym uczymy się w szkole. I często było mówione, że być może jakaś antygrawitacja jest. Teraz zostało to odkryte, że tak jest. Ona powoduje, że te wyspy, galaktyki, te gwiazdy tworzą zwartą taką masę. A natomiast to, że się rozszerza, to też ta właśnie ciemna materia na to wpływa. I od niej zależy los wszechświata. Od tej masy. Od tej energii. Wykryciem cząstki, to jest, czytam wypowiedź naukowców, wykryciem cząstki nazywa się ta cząstka bozonem Higgsa, bo to jeden naukowiec szkocki, fizyk i astronom, przewidział, że taka cząstka może istnieć. Obecnie tej cząstki poszukują wszelkimi siłami. Która nadaje materii masę, zajmuje się sztab naukowców. Bez niej istnienie znanego nam świata byłoby niemożliwe. Nazwano ją boską cząstką. Nazywają to jest boska cząstka. Poszukują tej boskiej cząstki, która decyduje. To zadziwiające. To ona zdaniem uczonych ucieleśnia zamiar Stwórcy. Cząstkom materialnym nadaje masę. Bez niej i my, i reszta wszechświata bylibyśmy nic nieważącą, bezcielesną zjawą. A może by nas w ogóle nie było. Nawet tak się zastanawiają. Dlatego w celu wykrycia tej cząstki, poszukują jej, zbudowano wielki zderzacz hadronów CERN na granicy Szwajcarii i Francji. Jest to wielki akcelerator umieszczony 100 metrów pod ziemią i o obwodzie 27 kilometrów. Potężne elektromagnesy zasilane energią elektryczną, która pożera tyle, co zużywa cała Genewa. Taka energia. Po to, żeby stworzyć warunki zderzeń, jaka powstała w czasie czasie wybuchu wielkiego, żeby ta cząstka została ujawniona. Otóż właśnie jest to wielki zderzacz hadronów. Jest to ogromna inwestycja kosztem wielu miliardów dolarów. Dlatego zastanawiają się uczeni, czy uda się dokonać, to nie są nawet pewni, czy uda się dokonać. Uczeni nie uznają pojęcia duchowej materii i duchowej energii. Natomiast sugerują istnienie bytów równoległych lub innych wymiarów. Nie mówią, że jakiś tam byt duchowy istnieje, tylko inny wymiar. My też tak możemy powiedzieć. Wymiar duchowy. I właśnie ta ciemna materia i ciemna energia jest to właśnie materią ducha, Bożą materią i Bożą energią, która obejmuje całe wszechświat, całe jestestwo stworzone przez Boga. Dlatego my, drodzy braterstwo, nie wyobrażamy sobie, że ta materia przenika wszystko i nas przenika. My jesteśmy wszyscy tym objęci. Ale bardzo, bardzo ciekawe, zaraz mi się nasuwa przemówienie apostola Pawła w Areopagu, kiedy mówił do tych ludzi, którzy byli bałwochwalcami, ale mówił o Bogu innym, którego oni nie wiedzieli, nie znali. To mówi tak: Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Drodzy braterstwo, jak to mówi, że z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Tak, my, wszystko to jest zanurzone, to nie znaczy, że w istocie w Bogu, ale w Jego mocy i w Jego duchu, w Jego właśnie tej potędze. Wszystko ona obejmuje. Dlatego ten wszechświat materialny, który my możemy chociaż właśnie w ten sposób obserwować przez odkrycie ludzi nauki, to jest tylko cząstką wszystkiego tego, co Bóg stworzył. Że naukowcy stwierdzają, oczywiście przez badania, przez jakieś sugestie, że istnieją takich wszechświatów jest bardzo wiele, tak zwanych wymiarów, a prawdopodobnie obliczają, że takich wymiarów może być aż 11 wymiarów, czyli inne stany. My na przykład może ten wymiar być tu blisko nas, my go nie będziemy rozumieli, nie będziemy widzieli. I tak właśnie należy to pojmować. Dlatego, drodzy braterstwo, kiedy to zauważamy, to prorok Izajasz, właśnie słowa proroka Izajasza mówi o to, które już wspominaliśmy i będziemy jeszcze wspominali wielokrotnie, kiedy mówił w 40 rozdziale, a 26 wersecie: podnieście ku górze oczy wasze i patrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich wola po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Gdy astronomowie wglądają przez stworza kosmosu, szukają odpowiedzi, kto to stworzył i w jakim celu stworzył. I słuchajmy, co mówią na ten temat. Kiedy zaglądają w przestworza kosmosu, gdy widzą, jak w rozszerzającym się bez umiaru od miliardów lat wszechświecie rodzą się i umierają gigantyczne gwiazdy, znacznie większe od Słońca. Trudno im zrozumieć, w jaki sposób wszystko to mogło zostać precyzyjnie zaaranżowane, po to, by nadać sens ludzkości zamieszkującej niewielką planetę krążącą wokół niewiele znaczącej gwiazdy. My mówimy, człowiek, drobina, pyłek, niewiele znacząca nasza gwiazda, która jak widzimy nie jest aż taka mała, bo w naszym pojęciu to też jest ogromne, ale w pojęciu całego wszechświata jest małą gwiazdą. Niewielu z uczonych widzą sens wszechświata w tym, że on jest dziełem Boga. Jeden z nich, Don Page z University of Alberta, powiedział, tak, powiedziałbym, że bez wątpienia istnieje jakiś cel. Nie wiem, jakie są wszystkie te cele, ale sądzę, że jednym z celów Boga było stworzenie człowieka, który mógłby się cieszyć towarzystwem. Czyli żeby towarzyszyć nawet samemu Bogu, żeby towarzyszyć w Jego dziele. Wyższym celem było być może to, żeby stworzenie Boga głosiło Jego chwałę. Tak mówi, żeby to stworzenie głosiło chwałę Boga. I tak Bóg przez proroka Izajasza mówi w 43 rozdziale, a w 21 wersecie. Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. Tak, to jest słowa Pisma Świętego, a tu mówi człowiek, który na pewno nie czytał, nie czyta przynajmniej, nie, na tym się nie opiera. Ale dochodzi właśnie do takiego wniosku, że to jest powód, że dzięki czemu ta wielkość została stworzona. Często nie potrafimy właśnie zrozumieć, że tak jest. Ale 45 rozdział proroka Izajasza, to jest wspomniane tak 11 do 12 wersetu. Jest też wyświetlony, gdzie mówi tak, 45 rozdział, 11. Tak mówi Pan Święty Izraelski, Jego Stwórca. Jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnienia co do moich dzieci? Albo dawać mi rozkazy co do dzieła moich rąk? Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi. Moje ręce rozciągnęły niebiosa i ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku. Tak jest. Ja uczyniłem nad nią ziemię i stworzyłem na niej ludzi. Często nie potrafimy docenić, jak cenne jest życie i świadomość. I znów wypowiedź jednego z uczonych mówi tak. Często nie potrafimy ocenić, jak cenne tak naprawdę są życie i świadomość. Zapominamy o tym, że coś tak zwykłego, jak ciekła woda, jest jedną z najcenniejszych substancji we wszechświecie. Że jedynie na Ziemi występuje ona w znaczącej ilości w Układzie Słonecznym. A może nawet w tej okolicy galaktyki. To powinno uzmysłowić nam, jak kruche jest życie, jakim cudem jest to, że rozkwita ono na Ziemi. Czy to nie może zadziwić, że to pisze człowiek, który na pewno w większości byli ludźmi niewierzącymi, ateistami, ale są oni już w mniejszości. Wśród tych, którzy to widzą, którzy się tego dotykają, to już jest bardzo mało takich niedowiarków. Otóż woda jest podstawą życia. I jest wspomniane o tym zaraz na początku pierwszej Księgi Mojżeszowej, kiedy mówi tak, że Duch Boży unosił się nad wodami. Że apostoł Piotr mówi, że przeoczają, że wszechświaty powstały z wody i w wodzie. To jest drugi list Piotra, 3 rozdział, 5 werset. Wszechświat jest również wielką symfonią, wielką muzyką. O tym już właśnie czytaliśmy w tym psalmie 19, kiedy mówi o tym, że nie jest to mowa, nie są to słowa. Nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk. Jest symfonią strun. Otóż astronomowie stwierdzają, że z głębi wszechświata dochodzą melodyjne dźwięki jego głosów. Oni mają możliwość to słyszeć. My nie mamy takiego przywileju. Ale między innymi taka wypowiedź. Wszechświat jest symfonią strun, a umysł Boga można postrzegać jako kosmiczną muzykę, rozchodzącą się w hiperprzestrzeni. Jeżeli ta analogia jest poprawna, musimy zadać kolejne pytanie. Czy istnieje jakiś kompozytor? Bo jeżeli jest muzyka, to musiał być kompozytor. Czy ktoś zaprojektował tę teorię tak, by umożliwić istnienie tego bogactwa możliwych wszechświatów, które widzimy w teorii strun? Jeżeli wszechświat jest doskonale ustawionym zegarkiem, czy istnieje zegarmistrz? Zastanawiają się, czy istnieje zegarmistrz, a wierzymy, że tym zegarmistrzem jest właśnie Stworzyciel. Otóż, drodzy braterstwo, jest taka bardzo piękna rzecz, że zachwyt uczonych, nawet o przekonaniach ateistycznych, to właśnie już niestety są, jak wspomniałem, w mniejszości i pisze między innymi, to też jest cytat. Nawet uczeni o przekonaniach ateistycznych z rozczuleniem rozprawiają o wielkości, dostojeństwie, harmonii i elegancji zwykłej genialności wszechświata, którego stanowi o zaledwie małą, delikatną cząstkę. Fakt, że wszechświat działa zgodnie z jakimś uporządkowanym planem i nie jest zbiorowiskiem zdarzeń, skłania nas do zastanowienia się, czy wierzymy w Boga, czy nie. Czy za tym wszystkim kryje się jakiś cel lub jakiś sens? Otóż właśnie to jest bardzo, bardzo piękne, kiedy o tym się dowiadujemy. I tak niektórzy uczeni, ich wypowiedzi mam zanotowane i między innymi jednego znanego uczonego, to jest Newtona, jeszcze z wieku XVIII, kiedy mówi tak, najpiękniejszy układ Słońca, planet i komet może być jedynie wynikiem mądrości i panowania inteligentnej i potężnej istoty. Skoro Newton odkrył prawa ruchu, musi istnieć jakieś boskie źródło tych praw. Tak, jakieś boskie źródło. Ludzie tylko odkrywają prawa. Te prawa zaprojektował Bóg, umieszczał je, Stworzyciel. Einstein, znany nam wybitny naukowiec, dotąd poważany w świecie nauki, on wprawdzie nie deklarował się, żeby on był religijnym, żeby on był wierzącym, ale wyraża się tak. Chcę się dowiedzieć, jak Bóg stworzył ten świat. Kiedy to zrozumiał, nie interesuje mnie to czy tamto zjawisko. Chcę poznać myśli Boga. Reszta to szczegóły. Nauka bez religii jest ułomna. Religia bez nauki jest ślepa. I prawda. To musi jedno z drugim współgrać. Musi być jedno drugiemu nie może przeczyć. Nawet wypowiedź samego Darwina, który słynie, i my rozumiemy jako ten, który wprowadził taką wielką niewiarę. Ale Darwin jako taki, on nie miał takiego zamiaru. On tylko badał w gatunkach pewne, jakie zmiany następują. Zresztą brat Russell w 6 tomie to też mówi, że sama nazwa ewolucja to nie jest aż taka bardzo groźna w nazwie, bo Pan Bóg, kiedy stwarzał w piątym i szóstym dniu, to nie mówił, że nie wierzymy, że stwarzał każdego robaczka, każde to, tylko powiedział, niech wody wydadzą, niech ziemia wyda. I to się tworzyło. I w takim znaczeniu to. Otóż Darwin mówi tak. Niezwykle trudne, albo raczej niemożliwe jest pogodzenie się z myślą, że ten olbrzymi, wspaniały wszechświat wraz z człowiekiem zdolnym do spoglądania w przeszłość i przyszłość jest wynikiem ślepego przypadku czy konieczności. Mówi tak, to jest niemożliwe uwierzyć. Zwierzył się swojemu przyjacielowi, moja teologia to po prostu bałagan. Tak powiedział. A najbardziej dla niego było to budowa oka. Bo w teorii Darwina to, że wszystko jak gdyby te poszczególne gatunki tego, co nie trzeba, pozbywało się i tworzyło coś innego. A w oku tak nie można. Nie można, żeby najpierw powstał oczodół, potem gałka, potem żeby inna, tylko oko od razu powstało. I oko dla Darwina było tym elementem, jak gdyby, które uniemożliwiało pojęcie, że to powstało drogą ewolucji, drogą samopowstania. Jedna wypowiedź Freda Hoyle, to już współczesnego, to powiedział tak, że jasne, że prędzej trąba powietrzna przechodząca przez złomowisko spowoduje powstanie Boeinga 747, niż sam przypadek doprowadzi do powstania żywej komórki. No jest na pewno dość już takie nawet humorystyczne. Lecz przypadek nie działał sam w procesie formowania biosfery. To nie był przypadek. To jest to, to właśnie rozumieją naukowcy i to jest bardzo budujące. Drodzy braterstwo, jest taka prawda, że poznawanie piękna wszechświata jest głębokim przeżyciem, które skłania nas ku uwielbieniu naszego wielkiego Stworzyciela. W Psalmie 111, drugi werset mówi tak, wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. A my kochamy te dzieła Boże, prawda? I one są godne poznawania, godne badania, godne zastanawiania się nad nimi. Otóż jednak głównym naszym zadaniem, drodzy braterstwo, zdajemy sobie sprawę, jest obecnie staranie się o to, aby zapewnić swoje powołanie i dostąpić uczestnictwa w tym wielkim dziele chwalebnej przyszłości, które nasz wielki Stworzyciel dokonuje i będzie dokonywał przez całą wieczność. Tak, cały rodzaj ludzki, całe stworzenie Boże to nie na darmo, nie po to, jak nieraz sobie obrażamy, że zostanie człowiek doprowadzony do doskonałości i będzie sobie na tej ziemi, nawet martwią się niektórzy, czy się pomieszczą, a widzimy, że galaktyk jest więcej niż poszczególnych jednostek ludzkich. To nie chodzi o to, żeby każdemu była przydzielona galaktyka, ale wierzymy, że Pan Bóg Stworzyciel swojej mocy postanowił coś bardzo ważnego dokonać z tym człowiekiem. I nie tylko ta klasa duchowa, Kościół, który się właśnie wybiera w czasie od ofiary naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który będzie jako pierwszy, zresztą nawet taki cytat jest, jako pierwszy będzie użyty jako to stworzenie Boże, ale nawet to stworzenie z ludzkości, to Pan Bóg w przyszłości, w jakiej nie wiemy, to jest zakryte przed nami, będzie użyte do wielkiego Jego wspaniałego dzieła przyszłości. Otóż, jak mamy wspomniane, Pan Jezus powiedział, że naszym dziełem obecnie jest takim, aby wierzyć w tego, którego Ojciec posłał. I tym się powinniśmy obecnie zajmować. Wielki, cudowny plan Boży obejmuje całość Jego stworzenia. Właśnie od stworzenia nawet wszechświata. Bo nawet powiedziane jest, że Bóg przejrzał, jakbyśmy powiedzieli, Pana Jezusa jeszcze przed założeniem świata. Przed założeniem właśnie tego swojego wielkiego dzieła. To już wiedział, że stworzy rodzaj ludzki, zostanie stworzony. I że wejdzie grzech na ziemię. To nie było zaskoczeniem dla Pana Boga. Oczywiście my rozumiemy, że to Bóg nie zaprogramował, że człowiek musi zgrzeszyć, tylko Pan Bóg przewidział, że człowiek w takich warunkach niedoświadczony na pewno ulegnie grzechowi. I tak się też stało. Otóż wielki, cudowny plan Boży obejmuje to całe stworzenie, zarówno właśnie od przygotowania ziemi, te 6 dni stworzenia, 6 wielkich dni epokowe, tak samo stworzenie rodzaju ludzkiego, które nadal jeszcze przebiega. Przecież wiemy, my też jesteśmy tą cząstką tego stworzenia Bożego. A tak samo to, które będzie dokonywane w czasie restytucji, doprowadzenia z tego upadku człowieka do tej pełni doskonałości i pełni chwały Bożej, w której będzie to, że ten lud będzie zwiastował moją chwałę. Tak, po to sobie stworzyłem, aby zwiastował moją chwałę. Otóż stworzenie nieba, stworzenie ziemi, stworzenie człowieka pod koniec 6. dnia, to jest właśnie w tym celu. Ale dzieła Boże są dokonane zaraz od założenia świata, tak apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, 4:3-4 mówi. Już od założenia świata zostały dzieła Boże dokonane, a my wiemy, że one się dokonują jeszcze, bo dokonane będą dopiero, kiedy cała całe jego stworzenie w pełni doprowadzone do jedności z Bogiem, wyda ten okrzyk: godzien jesteś, wielki Panie Boże nasz, godzien jesteś przyjąć chwałę, cześć i moc, bo Ty wszystko stworzyłeś. Otóż widział Bóg, że to wszystko było bardzo dobre. Jest zapisane w pierwszym rozdziale Księgi Mojżeszowej na koniec stworzenia, kiedy stworzył człowieka. Widział Bóg, że to wszystko było bardzo dobre. A więc widział Bóg już koniec na początku, że to właśnie będzie coś wspaniałego. Chociaż na razie my na ziemi tego wszystkiego nie widzimy. A natomiast apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów, w 15 rozdziale, kiedy opisuje to dzieło, to mówi, że tam wszystko będzie, kiedy Pan Jezus podda wszystko pod stopy, kiedy pod Jego stopy będzie poddane, to mówi, że sam się podda, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Właśnie ten wielki Stworzyciel, suweren Wszechświata, będzie tym, który będzie tym wszystkim w harmonii zarządzał. To teraz tylko człowiek jest skłócony, a my, którzy już to poznajemy, mamy ten pierwiastek ducha, że możemy rozumieć to i radować się tą wspaniałą, chwalebną przyszłością. A więc od stworzenia Adama i Ewy, po zgrzeszeniu, rozwój populacji ludzkiej odbywa się w warunkach ekstremalnych, w warunkach właśnie zła. I często mówimy, że Pan Bóg na to dozwolił. To nie był przypadek. To nie był przypadek, jak niektórzy przewidują, że Panu Bogu się coś nie udało. Chciał Bóg człowieka stworzyć doskonałego, dobrego, a człowiek zgrzeszył i tak jest zło. Nie. To było w Bożym programie przewidziane, że takie nastąpi. Ale przejrzał również Odkupiciela, bo wiedział, że trzeba będzie. I święty Piotr, apostoł, mówi w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale 18 do 20 wersetu, że on był właśnie przejrzany jeszcze przed założeniem świata. I Pan Jezus, przez którego to wszystko powstało, mówi, przez którego i dla którego przyszedł osobiście na tę cudowną, małą ziemię, tą małą, tę kruszynkę w tym wielkim, potężnym wszechświecie. I właśnie tu dokonywać tych ważnych rzeczy. Dlatego jest to zastanawiające. I dla naukowców, dlaczego ta ziemia taka mała, takim jest bardzo wyróżniona tak szczególnie? Że najwyższy suweren wszechświata, nasz drogi Stworzyciel, Ojciec Niebieski, zainteresował się właśnie tym, co tu dokonuje. Bo w tym widzi swój bardzo wielki cel. To ma wszystko wyniknąć ku Jego chwale i ku wielkiej lekcji, nauce dla wszystkich stworzeń, które już zostały stworzone i które jeszcze będą stworzone. Bo wierzymy, że ten, który jest Stworzycielem, a wieki wieczne będą trwały, że na tym nie poprzestanie. Mało tego, drodzy braterstwo, wierzymy, że i my, jeżeli dostąpimy tej łaski, będziemy zaangażowani w to wielkie przyszłe dzieło. Dlatego wiemy o tym, a apostoł Paweł mówi, kiedy jest wspomniane o tym, że wszystkoś poddał pod nogi Jego, nic takiego nie ma, co by nie było poddane, to pisze apostoł Paweł, teraz jednak widzimy, że nie jest wszystko poddane. I właśnie to zostanie poddane wtedy, kiedy rzeczywiście człowiek będzie w pełni doskonały, kiedy będzie w harmonii ze swoim Stwórcą. Tak, więc dlatego też od naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa rozpoczęło się inne stwarzanie. Na bazie tej ludzkości, która brnie w grzechu, Pan Jezus rozpoczął stwarzanie nowego stworzenia. Tak, my w tym bierzemy udział i o tym my bardzo wiele mówimy i słusznie, bo to jest główne zainteresowanie nasze. Nowe stworzenie. I co ciekawe, że to nowe stworzenie jest wspomniane o tym, że ono będzie pierwsze z wszystkich tych rzeczy stworzonych, które Bóg obecnie stwarza. Święty Jakub apostoł w swoim pierwszym rozdziale, a w wersecie 18 to pisze tak. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Czyli pierwszy zarodek z wszystkich stworzeń Bożych, w pełni stworzonych, to jest, będzie właśnie klasa duchowa. Nowe stworzenie, Kościół, a tak samo wielkie grono. Ci wszyscy, którzy pierwsi będą mieli w pełni tą łaskę. No, wiemy o tym, że starożytni święci to też otrzymają lepsze zmartwychwstanie i będą mieli te szanse wcześniej już z tej łaski stworzenia skorzystać. Apostoł Paweł wywiódł na światło tajemny plan Boży, jak wspomina o tym, plan Boży tego wielkiego stworzenia. Jemu było to dane. Jest wspomniane o tym, że on o sobie pisze, że zna człowieka takiego, który był zachwycony aż do trzeciego nieba. My często mówimy, że to prawdopodobnie chodzi o ten trzeci świat, świat już doskonały. Ale nie wiemy, czym jest to trzecie niebo. Wiedząc o tym, o tych tak zwanych wszechświatach równoległych albo innych wymiarach, czy nie było mu dane. Czy również Abraham, z którym było uczynione przymierze. I w 15 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej pisze, że to nie było to, że Pan do niego przyszedł, tylko było widzenie. Ale mówię tak w 5 wersecie, że wyprowadził go z namiotu na dwór i powiedział, spójrz w niebo. Czy możesz policzyć te gwiazdy? My nie zdajemy sobie sprawy, że tych gwiazd tak dużo gołym okiem nie jest widocznych. Obliczają, że około 4 do 6 tysięcy gwiazd. Także można by było policzyć. I ja sugeruję to, ja myślę, że Abrahamowi było coś więcej dane, że on w wizji coś zobaczył bardzo wspaniałego. Jemu mogło być pokazane właśnie wizja tego pięknego, wielkiego dzieła stworzenia. Bo w następnym wersecie mówi, wtedy uwierzył Abraham i to mu poczytano ku sprawiedliwości. I temu, że on później ofiarował swojego syna i inne rzeczy, te doświadczenia, to na nim to ciągle odcisnęło to wielkie, bardzo znamienne piętno. Otóż apostoł Paweł mówi tak, to jest zapisane w liście do Efezów, 3 rozdział, 8-9 werset. Bardzo istotne 8-9. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Ten ukryty plan w Bogu został, a mówi apostoł Paweł, zostałem postawiony, abym to objawił, abym objaśnił. My, drodzy braterstwo, cieszmy się, że z tego korzystamy. Więc wypowiedź również taka bardzo istotna jest jednego z naukowców. Mówi tak, gdy odkryjemy kompletną teorię, chcą odkryć tą teorię wszystkiego. Z biegiem czasu stanie się ona zrozumiała dla szerokich kręgów społeczeństwa. Nie tylko paru naukowców. Wtedy wszyscy, zarówno naukowcy i filozofowie, jak i zwykli szarzy ludzie, będą mogli wziąć udział w dyskusji nad problemem, dlaczego wszechświat i my istniejemy. Gdy znajdziemy odpowiedź na to pytanie, będzie to ostateczny tryumf ludzkiej inteligencji. Poznamy bowiem wtedy umysł Boga. Czy to nie prorocze słowa? My wiemy, że tak będzie. Tylko oni myślą, że przez ich badania to dojdą. Tak, widocznie dużo Pan Bóg im zezwoli zobaczyć. I to, że oni tak obecnie mogą napisać, to wierzymy, że to jest znak czasu, że do tego oni dojrzeli. Dlatego jest apel, drodzy braterstwo, a szczególnie może do młodego pokolenia możemy powiedzieć, jest apel do wszystkich, którzy w czasie obecnym słyszą słowa apostoła Pawła. Proszę was bardzo, abyście stawiali wasze ciała ofiarą żywą, przyjemną Bogu, bo taka jest winna być rozumna służba wasza. I w innym miejscu mówi, proszę was, abyście nadaremno łaski Bożej nie przyjmowali. Jest to niepowtarzalna szansa. Proszę pamiętać, mówię do młodych, którzy jeszcze dotąd nie dokonali ofiary. Jest niepowtarzalna szansa jeszcze, aby z tego skorzystać, żeby być pierwszymi z tych stworzonych przez Boga, aby brać udział w tym pięknym, wielkim dziele Bożym, które On już dokonał i które dokonywać będzie. I wtedy, wówczas zabrzmią słowa uwielbiające, te piękne słowa, które są hasłem dzisiejszego naszego spotkania i właśnie to hasło jest bardzo wspaniale. I te słowa uwielbienia, kiedy mówi tak, godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Niech będzie chwała naszemu Stworzycielowi. Oddajmy Mu należną chwałę, bo godzien jest tej chwały. I cieszmy się, że mamy ten wspaniały udział w tym. Tak, my nieraz nie doceniamy, drodzy braterzy. Jesteśmy czasem zajęci jakimiś sprawami, czasem naszymi sprzeczkami na temat mniej lub bardziej ważny. A zapominamy o tym, że mamy wspaniały ten przywilej. Doceńmy to, szanujmy to i dążmy wytrwale, bo to nam jest dane. To jest niepowtarzalna szansa. Nigdy już nie będzie powtórzona w przyszłości. Dlatego też niech będzie chwała, cześć naszemu Stworzycielowi. Dziękujemy Mu bardzo i niech uwielbienie to trwa po wieczne czasy. Dziękujemy.